Pragnąłbym dzisiaj podzielić się Słowem Bożym w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa z Ewangelii Marka z rozdziału 11, a tematem jest świątynia, a drzewo figowe. Otwórzmy Ewangelię Marka, rozdział 11 i przeczytam od wiersza 15 do 19. A przyszli do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali, kupowali w świątyni i wywrócił stoły weksklarzy oraz ławy sprzedawców gołębi. I nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. I nauczał, mówiąc im, czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinie zbójców. I słyszeli to arcykapłani i uczeni w piśmie i szukali sposobu, jakby go stracić, bo się go bali, gdyż cały lud zdumiewał się nad nauką jego, a gdy nastał wieczór, wyszli poza miasto. Pan Jezus przychodzi do świątyni. To jest ta świątynia druga, która została wybudowana, bo pierwsza, którą wybudował Salomon, została zniszczona przez Babilończyków. Co Pan Jezus tam zastał? Sprzedawców gołębi, handlarzy. I czy to był obraz tej pierwszej świątyni, którą wybudował Salomon? I jak czytamy, kiedy ta pierwsza świątynia była poświęcona, to chwała Pańska przebywała tam, a kapłani nie mogli ustać na nogach. To nie jest ten obraz. Tam nie ma chwały Pańskiej. Pan Jezus obnaża ich grzech, dokładnie ich grzech. Grzech kapłanów i uczonych. Ponieważ wypowiada bardzo mocne słowa. Nie mówi, że to jest mocne słowa. Dom mój, który wybudował Salomon. I takie było przeznaczenie. I ta świątynia druga miała mieć takie samo przeznaczenie. I Bóg mówi, Pan Jezus mówi, dom mój będzie przez wszystkie narody nazwane domem modlitwy. A on widzi, że tego nie ma. A wy uczyniliście zeń jaskinie zbójców. Czyli Pan Jezus mówi, świątynia, innymi słowy, to nie jest świątynia. Żydzi ją uważają za świątynię. Ale przyszedł Mesjasz, Pan Jezus Chrystus i ten, który jest arcykapłanem. Ten, który położy swoje życie na Golgocie. I on ma prawo do tego powiedzieć i używa tych mocnych słów. Jest to jaskinia. A wy, którzy tam jesteście, zaprzepaściliście tą służbę, tą zaszczytną służbę. Jesteście zbójcami. To jest obnażenie całej tej świątyni i tak, jak Bóg ją widzi. Straszna prawda, ale to jest prawdziwa. Jeżeli Bóg mówi, że jeżeli Pan Jezus mówi, że jesteś grzeszny i potrzebujesz upamiętania i nawrócenia się do Boga żywego, prawdziwego, to jest prawda. Jeżeli Bóg mówi, że mój sługa, Mojżesz, jest wierny w całym swoim domu i nie ma takiego drugiego, to jest prawda. Jeżeli Bóg mówi, i to mówi Pan Jezus, który jest Bogiem, że to jest jaskinia, a wy jesteście zbójcami, to jest prawda. Otwórzmy pierwszą królewską. Pierwsza Królewska, rozdział 8. Przeczytamy od 39 wersetu do 43 włącznie. Tu jest modlitwa, część modlitwy, którą zanosi właśnie Salomon, kiedy ta świątynia została poświęcona i kiedy ona została... I on mówi to w tej modlitwie. Bardzo ważną prawdę. Ty racz wysłuchać w niebie, w miejscu. On się zwraca do Boga, który mieszka w niebie. Odpuść i Ty racz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz i odpuścić i wkroczyć i dać każdemu według wszystkich jego postępków. Dać każdemu według wszystkich jego postępków. Postępków tych, których dokonujemy, które albo są zgodne z prawem Bożym, albo są niezgodne z prawem Bożym. Według wszystkich postępków. Dlaczego? Ty bowiem znasz Jego serce, gdyż Ty jedynie znasz serca wszystkich synów ludzkich. Aby się Ciebie bali po wszystkie dni swojego życia w ziemi, którą dałeś naszym ojcom. A także mówi tu o cudzoziemcu, który nie należy do Twojego ludu izraelskiego, a przyjdzie z ziemi dalekiej ze wschodu na Twoje imię, ze względu na Twoje imię. Usłyszą bowiem o Twoim wielkim imieniu i o Twojej potężnej mocy, o Twoim wyciągniętym ramieniu, gdy wtedy przyjdzie i modlić się będzie w tym przybytku. Salomon tu rozumie, że ten przybytek jest zbudowany nie tylko dla Izraela, ale ten przybytek jest zbudowany również dla pogan. Kiedy mówi o tym wyciągniętym ramieniu, to przyjrzymy się nierządnicy Rahab. Ona już mówi, usłyszała to, co Bóg dokonał w Egipcie, jak przeszli przez Morze Czerwone i przyszli pod Jerycho. To wyciągnięte Boże ramię. I ona dała temu wiarę i ukryła wywiadowców. A więc jest możliwość dla cudzoziemca, jest możliwość dla pogan, aby byli w tym, bo taki był cel, Boży cel, zbawienia pogan. 43. Ty racz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz i spełnić to wszystko, o co woła do ciebie ten cudzoziemiec. Ten cudzoziemiec, aby wszystkie ludy w ziemi poznały twoje imię i bały się ciebie, jak twój lud izraelski i aby wiedziały, że twoje imię wymienione jest w tym przybytku, który zbudowałem. Aby się bały ciebie, aby ten cudzoziemiec, który przyjdzie z tej obcej ziemi, poznały twoje imię. Bo w tym przybytku miało być imię pańskie uwielbione przez zarówno pogan i Izraela. I świątynia miała być tym świadectwem. Król Salomon rozumiał to i właśnie w tej modlitwie o tym mówi. Ale co się stało? Jaka przyczyna stała się, że na przestrzeni lat widzimy, że te postrzeganie pogan, Izraelici postrzegają pogan, mają o nich złe zdanie, a zarówno uważają gorszych od siebie. Skąd się to wzięło? Przecież w Ewangeliach też to widzimy i w Starym Testamencie. Izraelici uważali siebie za wyższych. ponieważ uważali, że są narodem wybranym. A więc jaka to była przyczyna? Przyczyną był grzech i to grzech bardzo duży, czyli grzechy przede wszystkim Salomona, bo od tego się zaczęło. Te świadectwo tej świątyni zostało jakby niewidoczne dla pogan, tak jak powinno być widoczne. Dlaczego? Z grzechy Salomona. Otwórzmy piątą Księgę Mojżeszową. Otwórzmy piątą Księgę Mojżeszową. Już. I w tej piątej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 17, tak? W rozdziale 17 będziemy czytać od 14 do 20, jest prawo, które dotyczyło królów. Miało dotyczyć każdego króla. I przeczytamy. Te prawo miało chronić króla, każdego króla, żeby nie dopuścił się grzechów. Tak jak nas prawo, Słowo Boże chroni, jeżeli codziennie czytamy, nie grzeszymy. Bóg nas przez swoje słowo zachowuje. Musimy rozumieć to słowo i przyjmować to słowo. I teraz przeczytamy to od 14 wersetu. Gdy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje, obejmiesz ją w posiadanie, osiądziesz w niej i powiesz sobie: ustanowię nad sobą króla, jak wszystkie narody wokół mnie. To możesz ustanowić nad sobą króla, którego Pan twój Bóg wybierze, ustanowisz nad sobą króla spośród swoich braci. Nie możesz ustanowić nad sobą męża obcego, który nie jest twoim bratem. Tylko niech nie trzyma sobie wiele koni i niech prowadzi lud i niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie, gdyż Pan powiedział do was: nie wracajcie już nigdy na tę drogę. Niech też nie bierze sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce, także srebra i złota niech wiele nie gromadzi. A gdy zasiądzie na swoim tronie, królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa od kapłanów i lewitów. I będzie go miał u siebie i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełnienia tych wszystkich przepisów. Aby serce jego nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo, aby był długo królem w Izraelu, on i jego synowie. Czy Salomon czytał to codziennie? Nie. On tego codziennie nie czyta. On tego prawa codziennie nie czyta. Salomon nie poszedł do Egiptu, ale z Egiptu sobie wziął żonę, Egipcjankę. Salomon kupował i gromadził konie. Można powiedzieć, kochał konie. Wiele koni. Miał wiele koni. Ale również miał wiele żon. Brał żony z ludów pogańskich. A te żony budowały świątynki. A więc wziął 700, miał 700 żon i 300 nałożnic. One dla swoich bogów budowały świątynki, a Salomon w tym im nie przeszkadzał. pełną miały aprobatę. I jeżeli sobie tak pomyślałem, że tych 700 żon wybudowało tych świątynek, czy świątyń, to one były rozsiane po całym Izraelu. One nie były w jednym mieście albo w jednej osadzie. To 700 żon. Ilu tych bogów miały? W ilu bogów wierzyły? Biblia tego nie podaje. Ale ludy pogańskie wierzyły w wielu bogów. Król Salomon bardziej miłował swoje żony niż Boga Izraela. I to jest jasne i widoczne. A to przecież Bóg Izraela posadził go na tronie. To Bóg Izraela pozwolił mu budować świątynię. Dla jego świętego imienia, żeby to święte imię Boże było, przebywało pośród Izraela w świątyni. I dalej się potoczyło jeszcze gorzej. Rozpad Izraela na północne i południowe królestwo i doszła do tego niewola asyryjska. A najgorsza to jest to, że kiedy przyszła niewola babilońska, to ta pierwsza świątynia została zniszczona. I świadectwo tej świątyni, ponieważ świątyni nie było. Świątyni nie było. I stąd się wzięło, że skoro Izraelici dużo wycierpieli, jakby dużo byli doświadczeni przez pogan, a Bóg to im zapowiedział, to oni nie poczuwali winy do siebie, tylko swoją tą mentalność w poniżaniu czy spostrzeganiu pogan zwrócili się w ten sposób do pogan. Nie patrzyli na swój grzech. Oczywiście, to były różne zawirowania i różne momenty w dziejach Izraela, kiedy oni nawracali się, tak? Ale to było płynne. I tutaj widzimy, że nawet mentalnie, ja nie mówię tutaj, że gnębili tych wszyscy Izraelici, ale mentalność Izraelitów to była taka, że uważali tych pogan za coś gorszego. Mamy przykład z Dziejów Apostolskich. 10 rozdział, kiedy czytamy, kiedy Korneliusz, kiedy miał widzenie i posyła po Piotra. Piotr też ma widzenie i Duch Święty go kieruje, że ma się udać do domu Korneliusza. I Piotr tam przychodzi. I zwiastuje Ewangelię, zwiastuje Słowo Boże i zwiastuje tą Ewangelię zbawienia. Zwiastuje i mówi o Chrystusie, który umarł za grzechy, właśnie pogan. I oni to słuchają. Oni tego słuchają. I zwróćcie uwagę, że Piotr nawet nie dokończył tej mowy, i Duch wstąpił na wszystkich słuchających. I kiedy Piotr wraca do Jerozolimy, to apostołowie z wyrzutem mówią do niego: poszedłeś do pogan. Jak to możliwe, żebyś poszedł do pogan? A Piotr mówi: nie mogę być przeciwny temu, co Duch Święty mi pokazał i powiedział, abym poszedł i tam głosił. I wtedy, kiedy Piotr powiedział, że Duch Święty został dany poganom, co odpowiedzieli apostołowie? Apostołowie odpowiedzieli: i tak Bóg dał upamiętanie dla pogan, aby dostąpili żywota wiecznego. Oni dopiero wtedy zrozumieli. To są te klucze, o których Pan mówił do Piotra. Do Piotra. Będziesz tym, który będziesz głosił dla pogan, będziesz tym, który otworzy podwaliny dla Samarytan i Piotr był tym, który głosił dla Izraela. Ewangelię zbawienia. A więc na przestrzeni pokoleń ta mentalność była. I teraz otwórzmy Ewangelię Marka, rozdział 11. Wrócimy do Ewangelii Marka. Rozdział 11. I przeczytamy od wiersza 12 do 14. Ewangelia Marka, rozdział 11, od wiersza 12 do 14. Coś tu mam. 11. Przepraszam, tu jest. Dobrze, 11 od wersetu 12 do 14. I tu mamy nową sytuację. A nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. Ujrzawszy z daleka drzewo figowe, pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie, ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi, nie była to bowiem pora na figi. A odezwawszy się, rzekł do niego, niechaj nikt na wieki z owocu, z ciebie owocu nie jada. I usłyszeli to uczniowie. Mówiłem na wstępie, świątynia, obraz świątyni i obraz drzewa figowego. Pan Jezus poczuł głód. Czytamy, że to nie była pora na figi. A więc Pan Jezus, będąc Bogiem, wiedział, że tam nie znajdzie żadnej figi. Dlaczego Pan to uczynił? Aby nam coś przekazać. To drzewo to jest pewnym obrazem i zawiera pewną prawdę, którą musimy znać. Pan Jezus mówi, niech z ciebie nikt nie jada owocu na wieki. W 20 wersecie, a przychodząc rano ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. A więc bardzo szybko to drzewo uschło. Co to pokazuje? To pokazuje, że Pan Jezus mówi, czyli pokazuje to, że ten obraz drzewa figowy, czyli On zakończył żywot tego drzewa. To, co było przeznaczone, aby ono rosło i wydawało figi, Pan Jezus, mając moc jako Bóg, mówi koniec. Może tak zrobić? Może. A dlaczego tak robi? Abyśmy zrozumieli, dlaczego wypowiada te słowa w świątyni. Mówi o jaskini i zbójcach. A więc ten obraz tego drzewa, że zakończył się ten żywot tego drzewa na wieki, tam nie ma żadnego odrodzenia. To drzewo nigdy się już nie odrodzi. To jest zakończone. I tak samo jest zakończana służba w tej świątyni. Bo Pan Jezus wypowiada słowa o świątyni jako o jaskini i o tych, którzy są w tej świątyni, że oni są zbójcami. I Pan Jezus słowa nie zmienia. On jest arcykapłanem. On nie zmienia słowa, nie zmienia słowa za 2 tygodnie czy coś. To jest w Jego mocy, w Jego prawie, suwerenne w mocy słowa wypowiedziane do tych zgromadzonych. Musiał być to też szok dla uczniów. I On nie zmienił tego słowa. I teraz, dlaczego, kiedy czytamy Stary Testament i widzimy tą tą całą drogę, począwszy od Helego, który ignorował zachowanie swoich synów. Bóg interweniował, od służby odsunął Helego, jego synów i cały czas interweniował, a cały czas ta sytuacja się powtarzała. I tylko były wzloty i upadki tych kapłanów, a grzech się mnożył. I Pan Jezus powiedział: dość. Bóg nie będzie tolerował wiecznie grzechu. I Pan Jezus przyszedł po to, aby swoje życie położyć i te przymierze, które Izrael zawarł, ustanawia nowe przymierze we krwi, kiedy mówi do uczniów, kiedy ustanawia wieczerzę pańską i mówi o swojej śmierci. Mówi, że te nowe przymierze to będzie zupełnie coś innego w odróżnieniu do tego przymierza, które Żydzi tu znają. A więc jego przymierze jest też również tymi słowami, które Pan Jezus mówi: zburzcie tą świątynię, a w 3 dni ja ją odbuduję. On mówi o świątyni swojego ciała. Żydzi tego nie zrozumieli. A więc dlaczego Pan Jezus wypowiada prawdę? Reszady tu nic nie zrobią. Bóg nie dopuścił, powiedział: dość, czas świątyni się zakończył. Pan Bóg nie usuwa kapłanów i nie powołuje lepszych, bo oni i tak będą później postępować tak jak ich poprzednicy. Czas się zakończył świątyni, bo się otwiera nowa rzecz. Śmierć i blisko się śmierć Pana Jezusa, który mówi o swojej śmierci, który położy swoje życie, złoży ofiarę tą najlepszą i ustanowi nowe przymierze. Pan Jezus mówił: we krwi mojej. I teraz Pan Jezus nie dokonuje tych reszat, nie zmienia swojego nastawienia i swojego słowa. Dlaczego? Przeczytajmy od wersetu 27 tej Ewangelii, 11 rozdział, od 27 do 33. I przyszli do Jerozolimy, a gdy się przechadzał po świątyni, przystąpili do niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi. I mówili do niego: jaką mocą to czynisz? Albo kto ci dał tą moc, abyś to czynił? A Jezus odrzekł im i zapytał: a ja was o jedną rzecz pytam. Odpowiedzcie mi na to, a wówczas i ja wam powiem, jaką mocą to czynię. A Jezus odrzekł: zapytam i ja was o jedną rzecz. Odpowiedzcie mi na to, a wówczas ja wam powiem, jaką mocą to czynię. Chrzest Jana był z nieba czy od ludzi? Odpowiedzcie mi. Pan Jezus zadaje proste pytanie. Ja nigdy nie mogę się nadziwić mądrości Bożej, że Bóg nie wdaje się w jakieś dyskusje niepotrzebne. Bóg przykład daje swojego sługi, Jana Chrzciciela, bo on jest wiarygodny, bo on był posłany od Boga. I całe rzesze ludzi o tym wiedziało. Całe rzesze ludzi przychodziło nad Jordan, bo Jan głosił, poprzedzał drogę pańską i głosił o chrzcie upamiętania dla Izraela. Rzesze ludzi szło, aby się ochrzcić. Na poselstwo Jana Chrzciciela. To jest mądrość Boża. I teraz te pytanie proste Pan Jezus zadaje, a oni mówią: nie wiemy. To gdzie oni byli? Byli w świątyni? Oni nie wiedzieli, co się dzieje? To są słudzy? Cały Izrael, wszyscy wiedzą, a oni nie? A więc to jest kłamstwo, bo rozważają sobie. Jeżeli powiemy prawdę, to Pan Jezus powie, czemu nie uwierzyliście. Ale jak nie powiemy nieprawdę, no to lud nas ukamienuje. Bo lud uważał Jana Chrzciciela za proroka, a więc ten, który był przez Boga naznaczony. Więc najlepiej i najprościej powiedzieć, nie wiemy. Lepiej skłamać. I to są właśnie ci sami ludzie, którzy byli w świątyni. To są ci sami kapłani. I dlatego Pan Jezus powiedział, że nie będzie robił żadnych reszat, bo to nic nie da. To nic nie da. I dlatego Pan Jezus odpowiada bardzo prosto. To i ja wam nie powiem, jaką mocą to czyni. Skoro wy świadectwo nie przyjmujecie Jana Chrzciciela, czyli który przyszedł od Boga, który został przez Boga powołany, to jakże możecie przyjąć moje świadectwo? Podważacie mój autorytet, innymi słowy. I Pan Jezus powiedział, to ja wam nie powiem. Za dużo widzieliście przez Jana Chrzciciela, ale kłamiecie. I dlatego Pan Jezus tu pokazuje te kłamstwo kapłanów i uczonych w piśmie. Bardzo wyraźnie. Pan Jezus się nie myli. Nie było sensu dalej, żeby powoływać nowych. Dlaczego? Bo kapłaństwo, bo Pan Jezus jest arcykapłanem. A więc ta ofiara złożona na Golgocie, ta doskonała i te przymierze, które jest zawarte i na skutek tego, że ludzie słyszą Ewangelię i pokutują, tak jak ci poganie, którym Piotr głosił Słowo Boże. Oni pokutowali. I teraz ta pokuta jest istotna i najważniejsza. Natomiast ci kapłani nie byli skłonni do tego, aby słuchać i wierzyć w to, co mówi Pan Jezus. I otwórzmy teraz, i dlatego otwórzmy jeszcze ten sam rozdział i przeczytajmy od wiersza 20 do 26. A przychodząc rano, ujrzeli drzewo figowe, uschłe od korzeni i wspomniał Piotr i rzekł do niego, mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus odpowiadając, rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie, zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. I teraz Pan Jezus mówi tak. Miejcie wiarę w Boga. Nie to, co mieli ci kapłani. Czy oni wierzyli w Boga? Wierzyli. Ale byli zdolni do pokuty? Nie. Dlatego Bóg mówi, miejcie wiarę w Boga. Wiarę, która przyprowadza ludzi do pokuty. Przyprowadza ciebie i mnie. Przez wiarę to, co jest mówione w Słowie Bożym i tego, co dokonał Pan Jezus na krzyżu na Golgocie. To ta wiara, którą wzbudzi Bóg w twoim sercu, Musi ta prawdziwa wiara przywieść cię do pokuty. A więc jeżeli przywiedzie cię do pokuty, to wyznasz grzechy. Wyznasz grzechy, a następnie będziesz wołał o zbawienie. Taka jest kolejność. Jeżeli nie ma pokuty, nie ma mowy o przebaczeniu grzechu. Jeżeli nie ma pokuty, to nie może być człowiek zbawiony. Wiara ta, która przyprowadza człowieka grzesznego do pokuty, prawdziwej tej pokuty, i Bóg o tym wie. O tym wie Bóg Ojciec, o tym wie Pan Jezus Chrystus i o tym wie Duch Święty. Jeżeli tej wiary nie ma, może człowiek być w zborze, może przyjąć chrzest, jeżeli nie pokutował, to jak Bóg potwierdzi, jak potwierdzi Bóg, że masz odpuszczone grzechy? Nie potwierdzi. Nie może potwierdzić Bóg i dać ci Ducha Świętego. Nie może. Powiem wam taką jedną rzecz. Jak zacząłem czytać Słowo Boże, ale zanim zacząłem czytać Słowo Boże, to w tym świadectwie jednej kobiety, która mi świadczyła, ona powiedziała mi o pewności zbawienia. Ja nigdy tego nie słyszałem. Ja się tego tak uczepiłem, że po prostu cały czas o tym myślałem. I później, czytając Słowo Boże, byłem przekonany, że to jest prawda i ja w to zacząłem wierzyć. Tak? Że ta pewność zbawienia musi być. No i zauważyłem, że zacząłem ludziom mówić o pewności zbawienia. Ale jakby ktoś się mnie zapytał, ale czy ty masz pewność zbawienia? Tak sobie pomyślałem, ale takiego pytania nie, takie pytanie nie padło. To bym musiał powiedzieć nie. Dlaczego? Bo ja nie pokutowałem. I to dopiero dało mi zrozumienie. Nie ma pokuty, nie ma tej wiary, Bóg nie wzbudzi prawdziwej. Prawdziwa wiara to nie jest to, co mieli kapłani, to, co, o którym mówimy. Prawdziwa wiara to jest ta wzbudzona przez Boga, która prowadzi do pokuty. I dopiero kiedy nastąpiło to, to automatycznie pokuta, wyznanie grzechu i wołanie o ratunek, o zbawienie. I natychmiast, natychmiast Bóg potwierdził to w moim życiu, dając Ducha Świętego. Natychmiast. A więc Pan Jezus tutaj mówi i mówi o tym, że wiara niepotrzebna do takich spektakularnych rzeczy. Pan Jezus nie przenosił gór, ani jego uczniowie. Mógłby? Mógłby. Czynił to? Nie. Bóg mówi, wiara wam jest potrzebna ta, która co powoduje? Powoduje to, że jesteście gotowi i zdolni, kiedy w waszym życiu pojawi się grzech, aby pokutować. O takiej wierze Bóg mówi. I dlatego mówi, a gdy stoicie, zanosicie modlitwy, odpuszczajcie jednym, co macie do odpuszczenia. Przeciwko komu? Jeżeli masz przeciwko komuś coś, to odpuść. Dlaczego? Bo Bóg tak każe. Bo Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. On odpuści wam wasze przewinienia. Jeżeli wy tego nie zrobicie, Ojciec mój tego też nie zrobi. A więc jeżeli nie ma pokuty w życiu twoim, czyli nie było tej prawdziwej pokuty, człowiek ma problem z odpuszczaniem przewinień innych ludzi, którzy mu doznał krzywdy, jemu jest ciężko odpuścić, bo on tego nie przeżył. I Bóg mówi właśnie o tym. Ale jeżeli masz, przeżyłeś tą prawdziwą pokutę i masz bojaźń Bożą i znasz Słowo Boże, ty nie będziesz miał problemu z wyznaniem i odpuszczeniem bliźniemu. Ty nie będziesz miał problemu, bo tak mówi Słowo Boże. A więc to, co jest, to, co Bóg pokazuje w tych fragmentach Słowa Bożego, to jest co ważne. To jest grzech, którego Bóg nigdy nie toleruje i nie będzie tolerował. Nie może człowiek iść w rękę z grzechem i mówić, że pracuje dla Pana, chwali Pana i nie wiadomo, co jeszcze robi. Nie ma takiej rzeczy i nie będzie w tym żadnego błogosławieństwa. Druga sprawa, że Bóg daje mądrość Salomonowi i miał tą mądrość, Bóg pokazał tą mądrość, ale Salomon kochał kogo innego. Ta mądrość nie pozwoliła mu, znaczy nie dała mu takiej, żeby stanął po stronie Bogu przeciwko swoim żonom. Nie opowiedział się. Bóg daje mądrość właśnie tutaj, kiedy człowiek pokutuje. To jest właśnie ta prawdziwa mądrość. Nie to, którą miał Salomon, który wyroki mądre robił dla ludzi, którzy go podziwiali. Mądrość Boża to jest ta, jeżeli ty prawdziwie pokutujesz, wiesz, co to jest modlitwa, wiesz, co to jest słowo, przed kim stoisz, komu chcesz służyć. To jest prawdziwa mądrość, bojaźń Pańska. Niech Pan da, abyśmy te słowa mogli w naszym życiu i być wdzięczni za te słowa, które są bardzo ważne i potrzebne. Jak pokuta, kiedy będzie potrzeba, i modlitwa za tych, którzy mają problem z tą pokutą. Niech Bóg błogosławi te słowo. Amen.